Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejne, piąte już spotkanie z ojcem Bronisławem Sroką, jezuitą z Kaliskiego Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego. Przypomnę, że okazją do naszego spotkania był jubileusz 80-lecia ojca Bronisława. Zakończyliśmy opowieść na roku 1980, radosnym czasie wybuchu Solidarności.
Ale wracam do tej Solidarności, bo to był bardzo ciekawy okres, no, naprawdę niespodzianka. No. To tylko naród polski, który jest wychowany na tych tradycjach wolnościowych, szlacheckich, tej demokracji szlacheckiej, tego mości państwa, no, ale w tym najlepszym tego słowa znaczenia.
No właśnie, to jest cały czas dylemat historyczny. Sarmatyzm polski z jednej strony miał wiele wad i cech strasznych, ale z drugiej ocalił nasz naród. To jest...
No więc właśnie tylko dzięki temu duchowi Polski szlacheckiej, pierwszej Rzeczypospolitej, no to było możliwe. Bo mieliśmy tą tradycję wolności. Każdy z Polaków to nosił w sercu. 10 milionów ludzi. Cieszyliśmy się, byliśmy pewni zwycięstwa, ale nie dali nam tego poczucia zwycięstwa, stan wojenny wybucha. Natomiast to działanie Solidarności to było mniej więcej ten sam termin. Ile Polska przedrozbiorowa trwała przy konstytucji 3 maja? Też chyba 16 miesięcy.
Chichot losu troszeczkę?
Tak, tak. 16 miesięcy trwała Solidarność. Tyle, ile niepodległa Polska cieszyła się swoją konstytucją. Ten okres 16 miesięcy Solidarności bardzo się zaznaczył w dziejach naszego narodu. No bo po tym okresie Solidarności, już parę lat, nastąpił wyż demograficzny. Polacy, kiedy się przekonali, że są wolni, no to wiadomo, no, trzeba umocnić naród w ten najbardziej konkretny sposób.
Sam los zadbał o politykę prorodzinną.
Tak, ale to było, to się mówiło o tym. Szczecin, to mówiono, że to jest najbardziej młode miasto pod względem wieku, że tam się tej młodzieży najwięcej. I to dzięki tej Solidarności właśnie, dzięki temu, że tam była Solidarność. W każdym razie tak to wyglądało, ludzie się cieszyli, ludzie sobie robili wielkie plany.
Piękny okres ponad roku wolności, Solidarności i nadchodzi grudzień 81 roku.
Tak. Mnie zaprosił superior kościoła jezuitów pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Gdańsku z rekolekcjami dla Solidarności, bo wiedział, że byłem zaangażowany w te sprawy. Rekolekcje miały się rozpocząć 12 grudnia 81 roku. Ja wtedy byłem w Świętej Lipce. Ale przyjechałem jako rekolekcjonista i tam mnie zaskoczył stan wojenny. W sobotę wygłosiłem pierwsze kazanie, takie rekolekcyjne, i potem pierwsza nauka w niedzielę o godzinie 8 rano. Głoszę tą naukę rekolekcyjną i wychodzi superior i kładzie mi na ambonie karteczkę z napisem wybuch, stan wojenny. No więc czułem, że trzeba wszystko przemienić od razu. No i tak się dowiedziałem o stanie wojennym, tak w ten stan wojenny wszedłem.
Gdyby się udało odtworzyć atmosferę tamtych dni właśnie, od tego 13-14 grudnia.
Więc udało mi się, zresztą takie było rozporządzenie mojego przełożonego tamtego z kościoła Bartłomieja, żeby twardo prowadzić rekolekcję do końca. I doprowadziliśmy je do końca. Pomimo nacisków ubeckich, ludzie z Solidarności się tłumnie garnęli. No gdzie mieli iść?
Czołgi pod bramą stoczniową.
No i drugi dzień stanu wojennego, 14 grudnia, to jest poniedziałek, no kończę moje rekolekcje, braciszek mój rodzony, bo w Gdańsku mieszkał, no i on chodził na te moje nauki tam do Bartłomieja, szliśmy razem, wracaliśmy do domu, ja nie nocowałem tam u jezuitów, tylko do mamusi szedłem na górę, no i idziemy sobie, ja byłem w sutannie, no i on mówi, chodź, pójdziemy, zobaczymy pod stocznię, tam coś się dzieje. No rzeczywiście, bo czołgi tam przyjechały. No to idziemy tam po tą stocznię, rzeczywiście jest tłum ludzi, stoją czołgi. Zomowcy nie mają na tyle śmiałości, żeby ten tłum rozpędzać. Więc ja tam przechodzę koło samej tej bramki. No i nagle wypadają od strony stoczni kilkunastu chłopców z opaskami w kaskach. Nie boję się, bo to nie są ubecy. otoczyli mnie, proszę księdza, niech nam ksiądz odprawi mszę świętą. Nie mieliśmy wczoraj, niech nam ojciec dzisiaj odprawi mszę. To był wieczór, tak, to był wieczór. No już po nauce, no mogło być koło godziny 20, trochę przed 20. No więc święcenia kapłańskie otrzymałem. Panowie bardzo chętnie. Miałem brata z sobą i mówię, Bolek, skocz tam do chałupy naszej, do domu i przynieś mi tą walizeczkę za mszą świętą. To on już wiedział, o co chodzi. No więc skoczył, rzeczywiście blisko było. Ja w międzyczasie i tam mu powiedzieli stoczniowcy, żeby nas szukał w tej wielkiej sali BHP, tam gdzie podpisali te umowy. Jagielski z Wałęsą, tam odprawiałem. Tam spotkałem panią Annę Walentynowicz. Ona to opisała w jej życiorysie takim tym właśnie solidarnościowym. Moje życie coś jakoś tak to jest. I on tam właśnie pod datą, ten 14 grudnia, pisze, że wparował na tą salę jakiś szczupły człowiek, no nie wiem, jakiś komplement, bo nie byłem specjalnie szczupły. No i przedstawił się jak ksiądz Roka i że mówi, że tutaj mogę mszę, więc ona to przyjęła z wielką radością. Dała mi tam taki stoliczek, mi pokazała, tam można odprawić. Od razu alarm, zwołano wszystkich tych robotników. I wtedy nie wytrzymałem, bo jestem chłopcem skłonnym do wzruszeń. Proszę sobie wyobrazić, stoi przede mną, nie wiem, tysiące tych ludzi w tej dużej, ogromnej sali. Głowa przy głowie, już nawet na szpilki by nie wcisnął. Stoją, mieli te swoje hełmy pod pachą, kaski. I ja mówię, od razu zaskoczyłem. Panowie, jesteście w tej chwili wojskiem. To są wasze mundury. Proszę hołby na głowę.
Od razu się zrobiło luźniej na sali.
Tak, tak. Założyli hełmy. No i proszę, wczuć się w moją sytuację. 5000 ludzi, poważne twarze, zatroskane, no mój Boże, no, prawda? No bo nie wiedzą, co będzie dalej. I wzruszyłem się, łzy mi pociekły. Musiałem chwilę odczekać, aż się uspokoję. No i zacząłem tą mszę świętą. To był ten właśnie wieczór 14 grudnia. No i umówiliśmy się na następny dzień na godzinę 9. Ja tego następnego dnia przyszedłem, ale w międzyczasie donieśli tam ubectwu, że ja mam zamiar odprawić mszę na stoczni, więc ubectwo od razu zareagowało. Naciski na moich przełożonych były niepotrzebne, te naciski, bo msza i tak by się nie odprawiła, no bo byłem tam o 9, prawda? Pokazano mi stolik na zewnątrz, już nie w sali, ale na zewnątrz, żeby ludzi no nie dusić w tej sali, bądź co bądź dużej, ale za mały jak na taki tłum. No i stwierdziłem w duchu, w swoim kapłańskim sumieniu, że nie da rady. Ubectwo jeździło tymi samochodami na alarmie, na sygnale. Duże ilości tych samochodów. Chłopcy od razu na te mury się pchali. No nie ma nastroju do mszy świętej. Więc powiedziałem, kochani, pomódlmy się, zróbmy sobie nabożeństwo. Pomódlmy się do Matki Najświętszej, do Królowej Polski. Poprowadziłem tę modlitwę, ale mszy nie odprawiłem. Tak wyglądał ten mój 14 grudnia. Potem się z bólem dowiedziałem, że 2 dni później padła stocznia. Pani Anna Walentynowicz do końca była przywódczynią. Wspaniały człowiek. Każdy uznawał jej kompetencje, jej autorytet. Ona była przywódczynią. Właśnie ona, pani Anna Walentynowicz. No zaprzyjaźniliśmy się. Nam specjalnie żywych kontaktów między nami nie było, ale jak... Szedłem to kilka lat później, porządnych kilka lat później, szedłem z pielgrzymką na Jasną Górę. To ona też tam była, przy tej figurze ojca Kordeckiego, jak się wchodzi tam od razu do Częstochowy. No i moja grupa, ja prowadziłem węgierską grupę, bo znam język węgierski. Kazania do nich głosiłem po madziarsku. No i nauczyłem ich, bo tam też Polaków było trochę, tej pieśni Bogu Rodzica, że to będzie nasza pieśń naszej grupy. No to Pani Anna wyrwała się, rzuciła mi się na szyję. Powitaliśmy się serdecznie, no bo to była znajomość taka właśnie, no, z walki, nie? To...
Frontowa znajomość.
W obronie. Więc takie mam bardzo miłe wspomnienie z panią Anną. Od tego czasuśmy się nie widzieli. Nie byłem internowany, dlatego że żadnego księdza, proszę zauważyć, nie internowano wtedy. Nikt nie był z księży internowany. Siedziało dużo ludzi, tam kilkanaście nawet tysięcy, ale księży wśród nich nie było. Nie wiem, czy to było specjalnie tak zrobione od strony Jaruzelskiego. W każdym razie faktem jest, że nie siedzieli księża, nie byli internowani. Wręcz przeciwnie, angażowali się, żeby służyć ludziom internowanym. Padła ta stocznia, padła. No, tak szliśmy z bratem moim. Widzieliśmy ten tłum ludzi, który wychodził ze stoczni. Smutni, zdezorientowani. Ale mam tą satysfakcję, że my Polacy daliśmy się we znaki ruskim. Naprawdę. Wprawdzie oni położyli nasz ruch Solidarność, ale właśnie ruch Solidarność obalił komunę i zmiótł Związek Radziecki.
Jaki jeszcze numer mi wytniesz, w którą ślepą skierujesz ulicę? Ile razy palce sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycę, by otworzyć drzwi do twego serca, które przeszło już tyle zawałów, czy nikogo więcej nie obudzą w twym imieniu oddane wystrzały. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy.
Znaczną osobą, która przewinęła się w życiu ojca, był Aleksander Hall.
Śmieję się, bo walczę wewnętrznie, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć. Otóż jak byłem w tym ruchu Młodej Polski, oni mnie wybrali, bo historia wygląda w ten sposób. Jest rok 1976 chyba. Akurat byłem po takiej pielgrzymce, gdzie mocno zadziałałem. Byłem jednym z tych pięciu konferencjonistów, którzy mocno mówili, byli zapraszani, bo właśnie ludziom chodziło o to, żeby ktoś mocno mówił. No więc ja też byłem jednym z takich. Z innych grup przychodzili ludzie, żeby mnie słuchać. Wróciliśmy z tej pielgrzymki z powrotem do chaty, do Gdańska. No i ja niczego się złego nie spodziewając, siedzę sobie w tym moim domku przy kościele jezuitów na Mickiewicza. No i ktoś dzwoni do mnie, schodzę na dół, patrzę, grupa młodych ludzi. No, ucieszyłem się. Wprowadziłem ich do rozmównicy. No i przedstawiają mi się, prawda, Aleksander Hall, Arkadiusz Rybicki, Małgorzata Wińcza, Grzegorz Grzelak, pięciu ich było. No i teraz z prośbą, proszę ojca, myśmy ojca podsłuchiwali na pielgrzymce. Bardzo nam się ojca konferencje podobały, bo są mocne, historyczne. Czy nie dałoby się właśnie jakiejś współpracy nawiązać? Mówię, kochani, jestem od tego, służę wam. Bardzo chętnie. Nie jesteście pierwsi, bo już takie grupy pozakładałem gdzie indziej. Więc ucieszyłem się. Nie? Dobra, no to zaczynamy robotę. Umówiliśmy się, że w każdy wtorek będziemy się spotykać. Ale w Gdańsku, no to Gdańsk to się wyróżnia, prawda? To nie to, co na przykład Kętrzyn czy nawet Piotrków Trybunalski. Tam się tłum tego zebrał.
To był który rok, przypomnijmy?
1976, 7. Bo w 7 mnie zabrali z Gdańska, a już działał Ruch Młodej Polski. Już był nawet odstawiony na lewo, lewicowany. Więc to był 76 rok. Przyszło mnóstwo ludzi. Tak zaplanowaliśmy, żeby to były spotkania korzystne, pożyteczne. I taką mieliśmy koncepcję, żeby takich wybitniejszych ludzi tam z tamtego okresu, żeby zapraszać do siebie na te konferencje. Nie było wstyd ich zapraszać, bo w kościele od razu się pojawiało 400 osób, co byli chętni słuchania. Przyjeżdżał do nas Moczulski, przyjeżdżał Ziembiński, przyjeżdżał Bartoszewski, tak? Bartoszewski, który wtedy wydawał mi się całkowicie uczciwym człowiekiem. Mnóstwo jeszcze innych. Był taki pan Osuchowski, który był szefem takiego ruchu chrześcijańsko-społecznego. jakieś pismo wydawali, jedno z tych pism katolicko-społecznych, co wtedy się ukazywały. No więc zaprosiliśmy go, także kogoś z Paksu zaprosiłem, nie pamiętam kogo. No i cieszyłem się, że mają ludzie okazję poznać tą geografię Polski politycznej. I takim nieobwołanym wodzem tej grupy, tego ruchu Młodej Polski był Aleksander Hall. Bardzo uczciwy chłop, maturzysta, o poglądach narodowych, patriotycznych. Dobrze nam się z sobą rozmawiało. No ale jak się zwiedziało to lewactwo, że tu się zaczyna jakiś ruch w Gdańsku. Ja, to nie jest moja zasługa, bo przede mną pracował wśród nich ojciec dominikanin, Ludwik Wiśniewski. Ja po nim odziedziczyłem tą schedę, ten spadek. Więc Hall, mówię, dobrze z nim żyłem, przychodził często, naradzał się, pytał się. Do domu jego poszedłem, nawet zaprowadził mnie. Poznałem jego mamusię. No i pewnego razu przylatuje do mnie podniecony, podekscytowany, radosny taki z wypiekami na twarzy. Proszę ojca, sam Michnik chce się ze mną zobaczyć. Michnik był wtedy sławny, bo on popełnił tą książkę Kościół, Lewica, Dialog, która rzeczywiście zaznaczyła się w dziejach tego ruchu opozycyjnego w Polsce. To było pisane bardzo cwanie. My wprawdzie nie wiadomo, czy wierzymy, jesteśmy sceptykami, powiedzmy agnostykami, ale z sympatią patrzymy na no, tego typu, prawda, kokietowanie. Więc sam Michnik chce się ze mną zobaczyć. Czy mam jechać? Ja mówię, Olek, przecież ja ci tu nie będę, chłopie, rozkazywał, no to sam wiesz, co robić. Jedź, no, jedź, pojedź. Pojechał. To był poniedziałek. Miał wrócić najpóźniej za dwa dni, w środę, z Warszawy, bo on do Warszawy pojechał na spotkanie z Michnikiem. Mija środa, Olka nie ma. W czwartek przychodzi do mnie mamusia Hala. Pyta się, czy nie wiem, co z Olkiem. Ja mówię, no wiem, że pojechał do Warszawy, do Michnika. No nie, nie wrócił do mnie. No i nie wrócił dopiero w następny poniedziałek. Cały tydzień tam przesiedział. I teraz następuje, no, sapienti sat, jak mówi łacińskie przysłowie, mądremu dość. Jak wrócił, to już nie mieliśmy wspólnego języka. Już nie mieliśmy o czym rozmawiać. I już tymi sprawami, powiedzmy tymi, którymi się interesował do niedawna, przestał się interesować. W każdym razie no, nie było o czym mówić, nie było o czym gadać. I tak się skończyła w moich oczach ta sprawa Hala. Pozostało kilku bardzo fajnych ludzi, twardych, narodowych w tej grupie. Między innymi świętej pamięci Dariusz Kobzdej, lekarz. To znaczy on był wtedy łepek, jak myśmy się poznawali, ale skończył studia, no i był lekarzem, prawda? No. I pozostali, no i też tam walczyli właśnie o to, żeby tą sprawę wyprostować, ale nie dało się. To jednak jest potęga, to lewactwo. Mają silne poparcie, wiadomo gdzie. Ruch Młodej Polski moim zdaniem zszedł na złe lewackie drogi, opanowany przez tych właśnie emisariuszy KOR-u. Jednym z nich był Borusewicz, który stale przyjeżdżał, tam kaptował. Niemiło go wspominam. Więc przestałem się tym ruchem specjalnie interesować, skoro się wyrodził. Tutaj już nie miałem czego szukać.
Dramat, że tak dużo nas łączy i jednocześnie tak dużo dzieli.
Dzieli, no bo musi, no przecież, mój Boże, no nie da się stanowisk uzgodnić. Jeśli jeden z nich, jak zacytuję, to wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi. Zapytane w czasie wywiadu, czym dla niego jest polskość, to odpowiada: dla mnie polskość to nienormalność. Polskość to jest właśnie z tego pokolenia, z tego ruchu właśnie on się wywodzi. No i tacy oni zostali ci ludzie, prawda? No, polskość to nienormalność. To samo wiara, prawda, religia. No dobrze, no niech sobie będzie. Folklor ciekawy. Ciekawe zjawisko folklorystyczne, powiedzmy. Ale to już nie było to. Już zostali chłopcy i dziewczęta zepchnięci na lewo. To jest drama, tak, proszę zrozumieć. No, co jest wspólnego między nami? Co by nas mogło połączyć? Oni się powoływali na to, że oni też w Solidarności. No tak, byli. Owszem, ale wiedzieli po co. Kto tą Solidarność 80, prawda? Wypaczył, prawda? Zrobił z tego coś nie wiadomo co. Pozostało trochę porządnych ludzi, ale ogół, sama idea została zlewaczona, zlewaczona, prawda, przekręcona na lewo.
Jakim ludziom jeszcze pozwolisz, by twym mózgiem byli i sumieniem? Kto z przyjaciół pokaże mi blachę, kładąc rękę na moim ramieniu, czy twój język nadal pozostanie arcyszyfrem nie do rozwiązania? Czy naprawdę zaczęłaś odpowiadać na najprostsze zadane pytania? Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy.
A jak się potoczyły dalej drogi kapłańskie ojca? Wtedy Święta Lipka, a później?
Z Gdańska, a były naciski także ze strony kościoła, niestety. Proszę nie pytać, jak to wyglądało, żeby mnie z Gdańska wycofać.
To jest druga połowa lat 70.
Więc mnie wycofują mnie z tego Gdańska. Oskarżają mnie tam rozmaite strony, nawet kościół w jakimś sensie, prawda, że psuję robotę. Nie miałem tego zamiaru, broń Boże, no, więc bardzo przepraszam. Ale miałem dobrych przełożonych. Moim prowincjałem był wtedy ojciec Koczwara. Stary wojak. Walczył pod Narwikiem w 40 roku. Oficer polski. No i został prowincjałem u nas u jezuitów. No jak się dowiedział, że mnie musi zabrać, bo taka była decyzja, żeby mnie zabrać z Gdańska, no to mówi, nie martw się chłopie, przed tobą jeszcze jest probacja. Probacja to jest taki drugi nowicjat, który każdy jezuita musi przejść. Taki 9-miesięczny.
Długa ta droga jezuicka.
No więc skorzystał z okazji, no i poszedł mnie do Zakopanego. Lepiej trafić nie mógł.
Do Lenina.
Tak, do Poronina. No, no. Więc w tym Zakopanem odbyłem tą probację. Bardzo miło tą probację wspominam. Właśnie byłem z tym Waldkiem organistą ze Świętej Lipki. Zdeptaliśmy razem w Tatry wzdłuż i wszerz. Na Rysach to byłem chyba ze 3 razy w tym czasie, w ciągu tego roku, co byłem zakopanym na probacji. No i z tej probacji mnie posłano z powrotem do Lublina, no bo miałem robić doktorat. No właśnie, to jest gdzieś już 81, także wplątałem się w Solidarność i nic z doktoratu nie wyszło. Malutko mi brakowało, maluśko. Pracę napisałem doktorską, tylko trzeba było uzupełnić i poprawić, nie? Ale co mi tam? Zostawiłem to w trąbę. W Lublinie 81 roku byłem. Potem mnie do Świętej Lipki skierowano, o czym mówiłem. Ze Świętej Lipki mnie wzięto do Piotrkowa Trybunalskiego. I tam właśnie, to był rok 1984-86, 2 lata spędziłem w Piotrkowie. Bardzo owocne lata mojej pracy duszpasterskiej. Wspaniali ludzie, prawdziwi Polacy, właśnie. I tam było środowisko. Tam było środowisko ludzi głodnych tej pracy. Kościół miałem pełny, pełny. Mój stary zwyczaj, zapraszam wybitne osobistości, przedstawicieli tego ruchu opozycyjnego. To było w tym czasie, kiedy Moczulski siedział w więzieniu. To ja im zaprosiłem Majkę Moczulską, jego żonę, też z konferencją. Zaprosiłem szereg innych ciekawych postaci, żeby nie narzekali, że jestem jednostronny. To tam był taki jakiś właśnie działacz, tej działacz koru, Gromiec się nazywał. Proszę bardzo, gadaj.
Te czasy to taki właściwie, pamiętam mocno, rzeczywiście duch patriotyczny był w narodzie i zawsze uroczystości trzeciomajowe, patriotyczne święto, msze za ojczyznę, to wtedy jednak odżywały, nawet jeśli gdzieś się uśpiło troszeczkę to poczucie narodowe, to wtedy zawsze na nowo jakby wszystko się odradzało.
Więc ja powiem panu, co ja wtedy robiłem właśnie w czasie tych uroczystości trzeciomajowych. Byłem zawsze zapraszany z kazaniem do jakiejś innej miejscowości. Najczęściej jezuici mnie zapraszali, nie tylko, także inni księża tacy bardziej znani. Ksiądz Jankowski, byłem u niego z rekolekcjami, więc zapraszali mnie właśnie na ten dzień 3 maja z kazaniem uroczystym. Tu pamiętam w Lublinie, do Bydgoszczy przyjeżdżałem też z kazaniami, więc miałem co robić tego 3 maja. No więc Piotrków To było środowisko, które wiedziało, o co chodzi. Ludzie wzajemnie się znający, ufający sobie, popierający się, współpracujący, przede wszystkim w kierunku tym właśnie prawicowo-narodowym. I tak pozostało to środowisko do dzisiaj. Dumny z tego jestem. Do dziś. Jak się tam przyjedzie, to wspominają takiego księdza Rozdrobiachę. To był Piotrków Trybunalski. Po 2 latach znowu tyle rzeczy, których nie wiem, czy mówić, ale zacznę od tego, że kiedy mnie odznaczano w Pałacu Prezydenckim, sam Lech Kaczyński mnie zaprosił, bo chciał mnie udekorować razem z innymi Polakami. Nawet przyjechałem, udekorowano mnie. No i zaproszono nas na kolacyjkę tam w Pałacu Prezydenckim. I tak jem tą kolację i tak patrzę. I zza filaru wyłania się jakaś postać, tam wychyla się, jakby się kryła przede mną. No nie dało mi to spokoju, podszedłem tam. Patrzę, mój były prowincjał, nie powiem nazwiska. Niemiło go wspominam, bo to były właśnie te czasy, kiedy działałem w Świętej Lipce, w Kętrzynie, kiedy ubectwo skarżyło się, że ja tam tych właśnie ludzi sprowadzam na niewłaściwe drogi, buntuję przeciw Polsce Ludowej. No i on zainterweniował, kazał mi się z tego wycofać, co miałem robić. I on ma taką opinię do dziś, prawda, że tam no właśnie są nawet podejrzenia, że to w jakimś stopniu chyba TW, także...
Wielki Hamulcowy.
Miałem takiego przyjaciela powszechnie znanego w Polsce, myślę, że pan też o nim słyszał, ksiądz Stanisław Małkowski. Znany opozycjonista, jeden z tych, którzy byli na liście śmierci obok księdza Popiełuszki, dosłownie. Ubectwo się wahało, kogo wykończyć, czy Popiełuszkę, czy tego właśnie Małkowskiego. Ja się z nim przyjaźniłem, bo go wielokrotnie zapraszał na rozmaite kazania, konferencje do nas tam, gdzie byłem. Przyjeżdżał Stasiu Małkowski. No i znalazłem się po Piotrkowie Trybunalskim. W Warszawie. Nie chciałem. Pytał mnie prowincjał, ten właśnie, o którym mówiliśmy przed chwilą. Pytał mnie, czy chcę jechać do Warszawy. Czy chcę. Mówię, nie, mnie się tutaj dobrze pracuje, czy prowincjale. Tu mi się dobrze, tu mam swoich ludzi. Tu wiem, po co jestem. Ja tutaj nie organizuję jakiejś, powiedzmy, jakiejś partyzantki. Ja tu mówię o Panu Jezusie, o Panu Bogu. Proszę się nie martwić. Tych ludzi umacniam w wierze. No ale mnie zabrali. Skierowali mnie dyspozycja do Warszawy, na Narbuta. Pod same skrzydła opiekuńcze ojca prowincjała. Tego właśnie prowincjała. No więc pierwsze moje kroki to skierowałem na Saską Kępę do mojego przyjaciela księdza Małkowskiego. A to był bardzo cwany chłop i on miał znajomości wśród ubectwa. To ubectwo nie wszystko było takie brudne. Oni też mieli ciągoty i do religii, i jakieś poczucie przynależności do narodu polskiego. No i tam właśnie miał Małkowski z takimi...
Poprawne kontakty.
Tak, tak. No i jeden z nich, właśnie ten z Piotrkowa, przyniósł mu taki wykaz sukcesów ubeckich. Jaki ten czwarty wydział kościoła. Jakie mieli sukcesy. No i tam między innymi pod naszym naciskiem ksiądz prowincjał północnej prowincji wycofał politycznego Rozdrabiachę z Piotrkowa Trybunalskiego i nakazał mu przeniesienie do Warszawy. O tym nie wiedziałem. Nie wiedziałem o tym, że to pod naciskiem, że to prowincjał. On mi mówił, że mnie tutaj sprowadza, bo jestem potrzebny w katechezie. No i ja mam tą karteczkę kiedyś i tak myślę sobie, czekaj staruszko, czekaj bracie, ja ci. Ale nigdy nie mogłem przydybać go, jak był sam w refektarzu, w jadalni naszej. Bośmy w jednym domu mieszkali, w jednej stołówceśmy się żywili. Nie chciałem go kompromitować publicznie. No ale w końcu nadszedł ten czas, żebym go dorwał samego na śniadaniu. Nie? Proszę ojca prowincjała, tu mam taki bardzo ciekawy dokument. Mu to pokazuję. On jak na to spojrzał, to w ogóle już przestał gadać. Zamurowało faceta, wytarł twarz w serwetkę i poszedł sobie.
To tylko pokazuje to, o czym wcześniej mówiliśmy, że jeden naród, a tyle problemów, między nami samymi.
No właśnie, że byli też ludzie, którzy dali się otumanić tej propagandzie. Byli i są. I są. To jest najbardziej bolesne. Przez rok byłem w Warszawie. Przez rok. I teraz wybuchł problem mojej mamy, bo rodzice się zestarzeli oboje. Mieszkali w Gdańsku, dwóch starych ludzi. Wprawdzie tam ich odwiedzali moi krewni, to znaczy bratankowie i bratanice i inni ludzie, przyjaciele rodu, szroków. No ale co to jest? No i tak patrzyłem, jak jeździłem do domu w odwiedziny do rodziców. Starzy ludziska, nie radzą sobie. Ojciec chodził o laseczce, prawda? ledwo. No to postanowiłem ich wywieźć z tego Gdańska. Dlatego mówię o tej opiece nad rodzicami, bo powstał problem, że ja no przecież nie mogę stale dojeżdżać. Ten sam prowincjał, bo to był jeszcze ten sam czas, powiedział mi, nie martw się, Brońciu, my twoją mamusię, już po śmierci ojciec umarł w 83 roku, twoją mamusię przeniesiemy do Bydgoszczy. Prosiłem przełożonej, żeby mnie tam skierowano. Chciałem być opiekunem mojej mamy. No i tak było. 11 lat się nią opiekowałem. Jako jezuita, jako kapłan, jako katecheta. No i tu się zaczynają moje lata bydgoskie. Po Warszawie. I w Bydgoszczy przepracowałem 11 lat. Od 87 roku byłem w Bydgoszczy. Oczywiście katecheta, no nie może być inaczej. Wtedy nastąpiło chyba, tak mi się wydaje, w jakimś stopniu takie odprężenie, w złym tego słowa znaczeniu. Ludzie się zaczęli bardziej interesować sprawami bytowymi. Sam to odczułem jako katecheta, no bo do tego czasu to, jakbym próbował zakładać kółka młodzieżowe, to nie miałem problemu. Tłum dosłownie. A potem to już, wie pan, już się mniej zaczęli interesować, także młodzi ludzie, tymi sprawami, które przedtem ich bardzo interesowały. Chcę założyć kółko młodzieżowe. Owszem, zgłosiło się trochę ludzi, prawda? Nawet ulotki pisali, ale to już nie było to, co wtedy przedtem.
To cisza przed burzą, marzm drugiej połowy lat 80. W kulturze, w literaturze to samo.
Ile razy swoją twarz ukryjesz za zasłoną flag i transparentów, ile lat będziesz mi przypominać, rozpędzony burzą wrak okrętu. Tą litanią się do ciebie modlę, bardzo bliska jesteś i daleka, ale jest coś takiego w tobie, że pomimo wszystko wierzę, czekam. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy.
Bydgoszcz później?
No i miałem jechać do Budapesztu.
Język węgierski cały czas jest sprawnie przez ojca wykorzystywany?
To znaczy w tej chwili nie, no bo nie ma tu żadnych Węgrów. Tęsknię za tym, żeby móc sobie porozmawiać po madziarsku. Już wiem, że mnóstwo zapomniałem. Także wiek się do tego przyczynił. Nie wiem, jakby teraz wyglądał mój dialog z Węgrem. No ale tam prosiło duszpasterstwo akademickie jezuitów o jakąś pomoc. Jezuitów na Węgrzech było za mało, perspektywy były ogromne, a nie było robotników na żniwo. Więc uzgodniono, że poślą tam kogo, no wiadomo, takiego, co mówi po węgiersku. Znowu zaskoczył prowincjał, ale tym razem o inne zupełnie sprawy chodziło. Rzeczywiście bym się zapracował na śmierć. Więc to wziął pod uwagę prowincjał i powiedział nie. I skierował mnie do Szczecina. No i tam byłem w Szczecinie 5 lat. To była już zupełnie spokojna praca, odizolowana od jakiejkolwiek działalności politycznej, chociaż zawsze mnie to interesowało. Miałem kontakty z ludźmi, ze starymi swoimi kolegami z placu boju. Z Moczulskim utrzymywałem kontakt, do dziś go właściwie utrzymuję. Uważam go za porządnego człowieka. Ubolewam nad tymi oszczerstwami, które na niego rzucano. I w Szczecinie 5 lat odsłużyłem, też jako katecheta, i to są moje ostatnie lata katechetyczne. Dobrze mi się pracowało z tą młodzieżą, do końca, prawda? Miałem kontakt. Tych spraw polityczno-narodowych tam nie poruszałem, tych historycznych specjalnie, ale zawsze było jakieś wtrącenie w te sprawy, które przyjmowali młodzi z zainteresowaniem.
Mam kolegę w Kaliszu, który mieszkał w Szczecinie i opowiadał, że jednak ta aura księdza patriotyczna cały czas towarzyszyła i cieszył się ojciec poważaniem z tego tytułu również. Także tutaj może lata spokojniejsze, ale jednak swoje piętno, jakby duch ojca też wycisnął na tych czasach.
W każdym razie wycofałem się z katechezy. Zakon się zgodził, pracowałem do 68 roku mojego życia i tu mnie skierowano do Kalisza.
Rondo, można powiedzieć, początek życia zakonnego i teraz tutaj ojciec znowu z nami.
Więc ja mam nadzieję w Panu, że tutaj złożę moje kości, no bo należy się. Jak tutaj wstępowałem do zakonu, tu się zaczęła moja kariera duchowa, to niech ona się także i tutaj skończy. Ale Pan Bóg rządzi, no i moi przełożeni, ale wszystko wskazuje na to, że jednak tak będzie. Czuję się tu potrzebny. Mam tutaj dosyć wysoką emeryturkę, Państwo mi przyznaje, bo jestem na statusie kombatanta. Ja jako były.
Znamy ten cytat.
Tak. W prowincji jest nas dwóch. Jeszcze mój kolega, który też siedział w więzieniu, ale on dostaje więcej.
Jubileusz 80-lecia. Ja życzę ojcu dużo zdrowia, siły, tego nieposkromionego ducha w pracy, w głoszeniu Słowa Bożego. 100 lat to już teraz nie wypada życzyć. Właściwie trzeba by dużo więcej.
To mój staruszek, ojciec mój, miałem fajnego ojca, inteligentny, dowcipny. Był bardzo lubiany wśród swoich współpracowników. Był dyrektorem administracyjnym Politechniki Gdańskiej. No i tam często miał jakieś uroczystości, tam mu śpiewali 100 lat. Ojciec miał takie powiedzonko: słuchajcie, co wy mi życzycie? 100 lat to jest przeciętny wiek osła. Osły są długowieczne, naprawdę. Żyją do 100 lat.
To życzę ojcu ponadprzeciętnego wieku tego Bożego stworzenia.
Dziękuję serdecznie.
Tym anegdotycznym właściwie stwierdzeniem możemy podziękować ojcu i Państwu za uwagę. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, nawzajem dziękuję. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o żołnierzach wyklętych. Oni są godni naszych wspomnień, naszej pamięci.